nieukrywaną przyjemnością witam Was, bracia i siostry, po 2 tygodniach przerwy, przywożąc Wam serdeczne pozdrowienia ze wschodniej ściany naszego kraju, z Lubieszowa i Białopola, gdzie ubiegły weekend miałem przywilej głosić Słowo Boże, ale już wysłuchałem nabożeństwa, które tutaj się odbywało i jak Amerykanie. W porządku, nie? Tacy Amerykanie to mogą przyjeżdżać. Nie? Cieszę się, że mieliście też tutaj czas, dobry czas przed obliczem Bożym. A zaczynamy nabożeństwo od pieśni. Pan Jezus sam toruje drogę mu. Przez życie, przez wszystkie sytuacje On idzie naprzedzie. Jeśli jesteśmy Jego dziećmi, oczywiście. On toruje nam drogę. On walczy za nas, jak mówi Słowo Boże. On nas prowadzi i dzisiaj przyprowadził tutaj. To jest łaska Boża i Jego prowadzenie, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu razem z ludem Bożym. Zaśpiewajmy tę pieśń. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za to, że mogliśmy zaśpiewać tę prawdziwą dla nas pieśń, że Ty prowadzisz nas, że torujesz nam drogę, że czuwasz nad naszym życiem. Witamy Ciebie dzisiaj pośród nas. Prosimy, abyś zajął pierwsze miejsce tutaj między nami, bo chcemy dzisiaj wpatrywać się w Ciebie, wsłuchiwać w to, co mówisz, bo chcemy się przytulić do Ciebie, bo chcemy doświadczyć tego cudownego Twojego dotknięcia, które nas uzdrawia, które nas pokrzepia, które dodaje nam otuchy. Czyni nasze życie pięknym, radosnym, że się horyzont przejaśnia, gdy Ty nas dotykasz, Panie. Dziękujemy Ci za to, że wciąż możemy w naszym życiu odczuwać, doświadczać Twojej obecności, realności Twojej osoby w naszym życiu. Dziękujemy Ci. Oto teraz oddajemy Tobie to nabożeństwo, to nasze zgromadzenie. Chcemy, abyś był wywyższony pośród nas, abyś miał upodobanie w tym, co będziemy tutaj mówić, co będziemy robić. A Twojej chwały, a Twojej przyjemności to chcemy robić, Panie. Amen. Chciałbym, byśmy teraz chwilę czasu poświęcili Marcinowi. Marcin od wielu lat jest przyjacielem naszego zboru, chociaż sporo mieszkał poza granicami Polski, ale ostatnio powrócił do kraju i rozpoczyna służbę Panu. I zechciejmy chwilę posłuchać tego krótkiego świadectwa Marcina, a potem się, no zobaczymy zresztą, co potem zrobimy. Proszę bardzo.
Pokój Wam, bracia i siostry, w imieniu Jezusa. Chwała Bogu. Nazywam się Marcin Korzeniowski. Tak jak pastor powiedział, 11 lat temu Bóg tak jakoś wlał w moje serce taką miłość do Was. To było jeszcze w kinie, jak się spotykaliście. po konferencji, tam była konferencja, tak zastanawiałem się, co mam wam powiedzieć. Może najpierw, jak to się stało, że w ogóle jestem wierzący. Wychowałem się w Nowym Dworze Gdańskim, niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego na wsi się wychowaliśmy, z moim bratem i dwoma siostrami. Aktualnie mam 36 lat, także więc trochę pamiętam przemiany w Polsce, jakie następowały. W moim domu mój tata bardzo źle przeszedł te przemiany i po prostu popadł w alkoholizm. Więc jako mały chłopiec u nas w domu było bardzo ciężko. Do tego stopnia, że na przykład nie jedliśmy po 3 dni, po 2 dni. Mieliśmy odcięte wodę, światło. I kiedy miałem jakieś 9 lat, misjonarz katolicki zaczepił mnie u nas na wsi i dał mi Nowy Testament. I powiedział mi, że jak kiedyś będę potrzebował, żeby moje życie się zmieniło, żebym zaczął to czytać. I wzięliśmy ten Nowy Testament i go położyliśmy z moim bratem go w domu i nigdy jakoś tam nie zaglądałem do niego, ale ilekroć przechodziłem koło niego, to usłyszałem, jak mnie wzywał. Mówi, czytaj, zajrzyj do mnie, zobacz, co tam jest. Sytuacja, jaką w domu mieliśmy, sprawiła, że jakby uczyłem się być odporny na sytuacje, w których się znajdowałem. Kiedy miałem 16 lat, utopiła się moja siostra, miała 2,5 roku w szambie koło domu. Także ciężko trochę o tym mówić. Wtedy też tak jakby przemieniło się wszystko w moim życiu. Postanowiłem, że to, tak pomyślałem sobie, że jakby nie ma dobra na świecie. I postanowiłem, że będę zły. Tak świadomie, nie tak, że wiecie, coś się stało, tylko tak świadomie sobie postanowiłem, że będę zły. Przez kilka lat uczyłem się sztuk różnych walki, chodziłem na zapasy, jeździłem na zawody, uczyłem się karate. Sytuacja, jaką mieliśmy w domu, sprawiła, że kiedyś sobie całem, że jak dorosnę, odpłacę mojemu tacie za to, co zrobił. Kiedy miałem 20 lat, mój tata przyszedł do domu, pijany, robił awanturę, wziąłem nóż i go zadźgałem tym nożem. Trafił do szpitala w Elblągu, miał przebitą opłucną, tutaj nóż przeszedł kilka centymetrów od serca. Wtedy jakieś miałem już 20, 21 lat, brałem narkotyki, kradłem, systematycznie chodziłem, napadałem na ludzi i w wieku, tak w skrócie wam tylko mówię, jak to wyglądało, w wieku 22 lat jakiś człowiek nie wstydził się Jezusa. I dał mojemu bratu traktat Nikiego Cruza, tą ulotkę o Nikim Cruzie. Mój brat przyszedł do domu, otworzył tą ulotkę, przeczytał ją i powiedział tak: Boże, jak zmieniłeś tego człowieka, proszę, zmień też mnie. I wiecie, że wstał i tydzień później był w seminarium. Zaczął szukać Boga po prostu. Nie znał żadnych wierzących, nie znał nikogo, ale zaczął szukać Boga. I zaczęła się 2-letnia gehenna. Mówienie mi o Jezusie, który chce zmienić moje życie. Wiecie, ja byłem, oprócz tego, że byłem człowiekiem, jakim byłem, też byłem takim zagorzałym jakby patriotą, a też to się wiązało, że byłem zagorzałym jakby katolikiem, który w ogóle nie chodził do kościoła. Także kościół w ogóle mnie nie obchodził. Z kilku powodów. Z księżami piłem alkohol. Mieszkałem na plebanii. Z różnych tam powodów ksiądz zapraszał kobiety, przychodziły na plebanie, przynosiły alkohol, tak żeśmy się bawili z księżami. Jakby żaden autorytet to dla mnie nie był. Ale kiedy mój brat się nawrócił, nawrócił się też mój kuzyn. Takich dwóch najbliższych mi ludzi. I zaczęli mi mówić o Bogu prawie codziennie. Marcin, Jezus to, Marcin, Jezus tamto. Byłem strasznie zły. Do tego stopnia, że mówiłem bratu, że go nienawidzę, żebym się ode mnie odszedł, żebym nie chcę go znać w ogóle. Ale jak dzisiaj patrzę z tego z tej perspektywy, jak oni się modlili o mnie, jak próbowali mówić Ewangelię, widzę, jak Bóg wykonywał jakąś pracę w moim życiu. Im więcej, słuchajcie, oni mi mówili i się modlili, tym moje życie coraz gorsze było. Coraz gorzej, jakby szedłem na dno. W wieku 22 lat, 23 lat, już brałem amfetaminę, kokainę. Miałem już jeden wyrok za włamania, za kradzieże. Drugi miałem drugą sprawę za napad. I przyszedł taki rok w moim życiu, taki, jak miałem jakieś 24 lata, że dostałem super pracę na statku jako kelner. Zarabiałem ogromne pieniądze. i przez 5 miesięcy codziennie piłem. Prawie dzień w dzień, nie tak, żeby się upić do nieprzytomności, ale codziennie tam kilka piw, trochę wódki. I we wrześniu się praca skończyła i wpadłem w taką straszną depresję. Po ponad pół roku, słuchajcie, dobrych zarobków, dobrej pracy, nie miałem nic. Wszystko przepiłem, wszystko zmarnowałem. I teraz zacząłem zastanawiać się nad życiem moim. Po co żyję, co chcę robić w moim życiu, co dalej będzie z moim życiem. I zacząłem się modlić. Ale w domu, wiecie, nie umiałem się modlić jakoś swoimi słowami. Nie wiedziałem, jak się modlić. Brałem książeczkę do komunii i wybierałem tylko modlitwy do Jezusa. Tak mnie jakoś kierowało mną, żeby tylko do Jezusa i tylko takie, wiecie, jakby pokutne. Boże, przepraszam Cię. Boże, wybacz mi. I tak dalej. I zawsze, jakim nie byłem człowiekiem, zawsze byłem takim bardzo honorowym. Że jak ktoś coś mi zrobił, zawsze chciałem jakby się odwzajemnić. Honor po prostu dla mnie zawsze wiele znaczył. I jednym z głównych takich czynników, że się nawróciłem, było to, że zawsze zawodziłem Jezusa. Że modliłem się, wołałem, Bóg mi pomagał, a ja później, jak to mówi Piotr, ta świnia, wracałem do wymiocin swoich. I któregoś razu przyszedłem i powiedziałem: Boże, jak istniejesz i jest szansa dla mnie jakaś, to proszę, zmień moje życie, ale tak, żebym nikt do Ciebie nie odszedł. A jeżeli nie, to chcę pójść do piekła. I przyszedł taki okres, jakieś pół roku, że przestałem jakby brać narkotyki, pić, zacząłem normalnie żyć, ale robiłem to wszystko swoimi siłami. Po swojemu, tak. Ani nie byłem wtedy w żadnym kościele ewangelicznym, ani przestałem się zadawać z moimi kolegami i okazało się, że jestem sam. Z tymi już nie piję, nie rozrabiamy, to nie mamy kontaktu, no ale też nie mam innych ludzi, nie mam innych przyjaciół. I któregoś razu poszedłem do moich starych kolegów. No i skończyło się jak zawsze. Zaczęliśmy pić. Później wyszliśmy na miasto. I z moim jednym kolegą człowieka chcieliśmy zamordować. Powiesić go. Wyciągnąłem pasek ze spodni, założyłem mu na szyję, zacząłem go dusić. I chcieliśmy go zabić. I mój kolega jakoś się ocknął. I mówi: co ty, chłopie, robisz? Chodź do domu. I zaciągnął mnie do siebie do domu i kiedy rano się obudziłem, pomyślałem: Boże, musi się coś zmienić w moim życiu. Proszę Cię. I wróciłem do domu i się pomodliłem. Wiecie, to jest takie diabelskie oszustwo. Uważałem się za dobrego człowieka dalej. I pomodliłem się, mówię: Boże, co by mi się umarł? Co by się ze mną stało? I słuchajcie, przyśniło mi się, że jestem w piekle. Ja jakoś szczególnie się nie bałem. Jakoś nie byłem strachliwy, wiecie. Ale wtedy się tak bałem, jak się w życiu jeszcze nie bałem. Miałem taki dziwny sen, był taki ring. Ja stałem na takim ringu, a wokoło mnie taka widownia i ta widownia składała się tylko z demonów. I te demony czekały jakby na przyzwolenie, żeby się na mnie rzucić. W życiu się tak nie bałem. I to było gdzieś tak, obudziłem się, była 12, pierwsza w nocy. Już nie mogłem do rana spać i się całą noc modliłem i wołałem do Boga, żeby coś zrobił z moim życiem. I w tygodniu mnie zaproszono na taką modlitwę do Malborka, tam do wspólnoty chrześcijan baptystów. I mówię: pojadę. Co mi tam? Pojadę. Mówię: może dadzą mi spokój, już nie będą mnie zapraszać więcej. A może coś Bóg zrobi z moim życiem. I pojechałem tam. To taka była modlitwa, zaczynała się o 6 wieczorem, kończyła o 12 w nocy. Ona trwała 6 godzin. Ze śpiewem, modlono się o swoje rodziny, o miasto swoje, o różne rzeczy, które tam ludzie mieli na sercu. I kiedy wszedłem pierwszy raz w to miejsce, to był mój pierwszy w ogóle jakiś kontakt z kościołem takim ewangelicznym, protestanckim. Kiedy wszedłem w to miejsce, zobaczyłem, że pierwsze co zobaczyłem, że ci ludzie naprawdę kochają Boga. Szczerze, mój kuzyn, wiecie, który jeszcze jak był niewierzący, ze mną narkotyki brał, gdzieś tam leżał. Normalnie leżał i modlił się. Ktoś tam klęczał. Ktoś sobie tam rozmawiał. Ktoś tam śpiewał. I mówię: ja, to ci ludzie naprawdę kochają Boga. Robią to szczerze. I kiedy tam byłem, zacząłem słyszeć taki głos. Nie był to na pewno mój głos, ale od diabła. To nie jest dla ciebie miejsce. Ty w ogóle tu nie pasujesz. Tam na dyskotece są twoi przyjaciele. Tam są ludzie, którzy cię szanują, a ci ludzie cię w ogóle nie szanują. I tak ten głos się tak nasilał, że wstałem i doszedłem do drzwi, złapałem za klamkę. Wtedy usłyszałem głos Boży. pierwszy raz w życiu, jeśli dzisiaj stąd wyjdziesz i nic nie zrobisz ze swoim życiem, już nigdy ci nie pomogę. Nigdy cię nie wysłucham. Pójdziesz do piekła. Wiecie? Nic tak mnie nie zawróciło jak to. Wróciłem na miejsce, w którym byłem. Uklęknąłem. Mówię, Boże, przebacz. Zacząłem wyznawać Bogu moje grzechy. Wiecie? Wielu ludzi pobiłem. Wielu ludzi strasznie skrzywdziłem. Ale wtedy po prostu modliłem się. I mijała godzina za godziną. To ja wyznawałem Bogu moje grzechy. Minęło chyba ze 3 czy 4 godziny. Wiecie? Podszedł do mnie pastor. Nazywał się Robert Blank. I mówi, czy chcesz wyznać Jezusa swoim Panem? I mówię, tak. Chcę Go wyznać moim Panem. Wiecie, kiedyś wtedy pomodliłem. Kiedy to zrobiłem, poczułem po prostu, jakby wszystko się zmieniło w jednym momencie. Zobaczyłem mojego brata. I mówię, sobie pomyślałem od razu, ile mu zła wyrządziłem. Poszedłem do niego, mówię, Jarek, wybacz mi, przepraszam cię. Z tego, kiedy skończyła się modlitwa, pojechałem na dyskotekę, wyciągnąłem wszystkich moich kolegów i mówię, Jezus zmienił moje życie. Spojrzeli się na mnie jak na wariata. W początku zapytali się, czy coś brałem. Co się dzieje z moim życiem? Mówię, że Jezus zmienił moje życie. Nie wierzyli mi. Sam w to nie wierzyłem. Wiecie, sam wciąż było mi uwierzyć, że się w jeden dzień się zmieniło. Tyle razy próbowałem coś zmienić. Tyle razy próbowałem coś zrobić z moim życiem. I nie wychodziło. I wielokrotnie zamykano mnie na komisariat. Kiedyś mnie zamknięto i skakano mi po głowie. Policja mi skakała po głowie. Mówiła, zmienimy twoje życie, złamiemy cię. W szkole rozrabiałem. Taki miałem charakter. Bito nas strasznie w szkole. I też mówili, że nas naprawią. Wiecie? I nikt tego nie mógł zrobić. I przyszedł Jezus. I wiecie, często w Ewangelii, jak czytamy Ewangelię, Jezus stawał na czyjejś drodze i wypowiadał jedno ciekawe, kilka słów. Pójdź za mną. Nic więcej. I ludzie stawali, wiecie, i szli za nim. Była w nim taka moc. Było coś takiego. I pamiętam, że tak samo było z moim podobnie życiem. Byłem tak zajęty swoim życiem. I przy pewnym dniu przyszedł Jezus i mówi, pójdź za mną. Zostaw to. Tak Bóg zmienił moje życie. Później, zaraz po tym przyjąłem chrzest. I zaraz po tym znalazłem się w kinie z Nisz, w Gdańsku na konferencji. Wtedy też się zaangażowałem w pracę taką ewangelizacyjną we wspólnocie zielonoświątkowej i przez wiele lat pracowałem. Później trochę zacząłem jeździć za granicę i tam pracować. Tam pomagać też Polakom w Amsterdamie. Ostatnio 3 lata mieszkałem w Holandii. Tam też był pastor, odwiedził mnie i tam zajmowaliśmy taką pracą trochę z bezdomnymi. Założyliśmy klub dla Słowian. Nie tylko dla Polaków, ale ogólnie dla takich polskojęzycznych, żeby ci, którzy mieli kontakt. Ale zawsze jakoś tak miałem w sercu, żeby być w Polsce, służyć w Polsce, głosić Ewangelię. Z każdym rokiem jakoś Bóg mnie uświadamiał i umacniał w tym, że to pogański kraj, że potrzebuje, ten kraj bardzo potrzebuje Jezusa. I z tego też względu, że jakby chciałem jakby trochę żyć po swojemu, to też tak Bóg dziwnie mnie prowadził i w tamtym roku tak modliłem się do Boga. Ta praca w Holandii, oprócz tego, że tam służyłem, to też miałem swoją jakby firmę, pracowałem zawodowo i to pochłaniało bardzo dużo czasu i jakby jedno z drugim zaniedbywałem trochę relacje z Bogiem, społeczność, trochę pracy i zacząłem się modlić, mówię, Boże, że albo po prostu dasz mi jakieś rozwiązanie, że zajmę się tylko pracą i zrezygnuję jakby ze służby i głoszenia Ewangelii, chociaż do czego wiem, że do czego mnie powołałeś, co kocham, że albo dasz mi miejsce, gdzie będę mógł wykonywać to głoszenie Ewangelii i zwiastowanie Ewangelii. No i zadzwoniono do mnie, mój przyjaciel do mnie zadzwonił i powiedział, że szukają człowieka, aby w Lubawie zakładać zbór. Lubawa to jest takim małym miastem 10-tysięcznym, coś jak Nowy Dwór Gdański właśnie. Nie ma tam w ogóle ewangelicznie wierzących chrześcijan, ale za to jest 150 świadków Jehowy. Wiecie? I kiedy słyszę, że ktoś mówi, że w Polsce trudny teren, to się zastanawiam, co on w ogóle mówi. Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek świadkowie Jehowy mówili, że jest trudny teren. Nie? I jutro się przeprowadzam do Lubawy, znaleźliśmy tam mieszkanie i mówię to wam wszystko i chciałbym was poprosić o modlitwę, żebyście i dzisiaj, ale też w domach swoich pamiętali, że żeby tam głosić Ewangelię, że chcemy tam służyć. Wiecie, ostatnio z moim tym przyjacielem, aktualnie cały czas jestem we wspólnocie baptystycznej jakby, chociaż jest mi to obojętne, gdzie jestem, aby po prostu ludzie się nawracali i aby jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię. Ale ostatnio szukaliśmy budynku tam w tej miejscowości i ogólnie mój przyjaciel zajmuje się jakby odzyskiwaniem mienia, które zostało zabrane w wspólnocie baptystycznej. I zobaczyliśmy, że tam są takie wioski, słuchajcie, po 350 osób, kilka wiosek. I na każdej wiosce ponad 10% to ludzie wierzący byli. Mieli swój budynek, mieli, słuchajcie, wieś, taka 350, Trelkowo taka wieś, a tam było 40-50 osób wierzących. Koło Lubawy taka wioseczka była, patrzymy na tam budynek, wspólnota baptystyczna, napisane muzeum, teraz tam chcą zrobić i też 40 osób było. 10%, to jest duże jak nie. I tak sobie myślimy, że chcemy po prostu zająć się w ogóle pracą tam, gdzie nie ma kościołów. Tam, gdzie nie ma w ogóle wspólnot, bo jest dużo takich miejsc w Polsce. Ostatnio byłem na szkoleniu Ligi Biblijnej i oni pokazywali takie miejsca, gdzie w ogóle nie ma jakby kościołów. I chcemy po prostu zająć się misją, zakładaniem zboru. I też chciałbym, żebyście się modlili jako mądrość dla mnie, bo kiedy masz zakładać zbór, to musisz wiedzieć, jaki ten zbór ma być. Musisz wiedzieć, w jakim kierunku chcesz, żeby szedł. Ja bym chciał, żeby to były zbory, my tak w ogóle chcemy, uświęceniowe. Nie takie po prostu, wiecie, ja się tutaj właśnie dobrze u was czuję z kilku powodów. Z powodu pieśni, które śpiewacie, których już niewiele się śpiewa. Atmosfery, która tutaj jest. Takiej szczerości. W wielu zborach po prostu się stawia na inne rzeczy dzisiaj. I ja jakoś, mimo że jestem młody, to jakoś wam powiem szczerze, że się nie odnajduję. Jakoś ciężko mi się odnaleźć w takich zborach, takich bardzo charyzmatycznych, takich dyskotekowych. Bardzo mi ciężko. Bardziej mi się odnajduję w takich jak u was, w wspólnotach zielonoświątkowych, u prostaczków. Bardziej mocno się tam, kiedy się z pielgrzyma śpiewa, kiedy takie szczere pieśni, kiedy te pieśni naprawdę, jak wiecie, ja nie jestem jakiś płaczliwy, ale kiedy do was przychodzę, zawsze płaczę. Te pieśni mnie tak poruszają u was, tak dotykają mojego serca.
Może nad nami płaczę.
Chyba wtedy nad sobą bardziej. Z was to się bardzo cieszę. Także proszę was, bracia i siostry, jeżeli ktoś by chciał jakby dostawać raporty z tej pracy i chciałby się interesować tą pracą, to może później do mnie podejść, dam wizytówkę i będzie dopisał mi swojego maila, ja będę mogę wysyłał takie krótkie sprawozdania, co my tam robimy, jak wygląda ta służba. Także dziękuję wam, bracia i siostry.
Myślę, że po tym, co Marcin opowiedział nam, gorliwie pomodlimy się, aby Bóg błogosławił go w tym nowym miejscu pracy. Lubawa to też do naszego zboru miejsce ważne, ponieważ siostra Iwona pochodzi z tego miasteczka, więc tym bardziej będziemy nosić się w sercu człowieku, żeby tam, jak Iwona jeździ na wakacje, żeby miała miejsce na nabożeństwa, żeby musiała gdzieś tam szukać w okolicy. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Marcina, że Ty w tych jego burzliwych latach o nim nie zapomniałeś, ale miałeś dla niego łaskę i dotknąłeś jego serce i odrodziłeś go, Panie, i stał się nowym człowiekiem. Dzięki Ci. Dzięki Ci, że mogliśmy Ci o tym usłyszeć i poruszeni tym jego świadectwem. Modlimy się, abyś go, Panie Jezu, pobłogosławił w tych planach ewangelizacyjnych w Lubawie i w okolicy. Modlimy się, napełnij go Duchem Świętym i prowadź każdego dnia, aby był wytrwały, aby był wierny Twemu Słowu. Oświecaj go, Panie, i prowadź, aby głosił Twoje Słowo, aby przyprowadzał ludzi do Ciebie, konfrontował ich Twoim Słowem. Modlimy się, Panie, o Twoje błogosławieństwo na każdy dzień Jego służby w Lubawie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty powołujesz i wyposażasz. I tak się spodziewamy, że Go wyposażysz we wszystko, co jest potrzebne do tej służby. My o to się modlimy i przykładamy nasze serce też do tej sprawy, abyś Ty był rozsławiony, poznany, aby wielu ludzi było zbawionych. Dla Twojej chwały, Panie. Amen.
Teraz, kiedy w codziennej swojej lekturze czytajmy się Ewangelią, zaczęłam od początku właśnie Nowy Testament, no bo natrafiłam na tekst, który zawsze mnie jakoś tak porusza i pobudza do trzeźwości. I ten tekst chcę Wam przeczytać. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Mego. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Dlatego tak na początek tego nabożeństwa proponujemy pieśń. Bądź wola Twoja, o Panie mój. I rozmyślajmy o swoim życiu, każdy o swoim życiu, czy właśnie wypełniam. Czy ja wypełniam wolę Boże, czy Twoją wolę wypełniam w swoim życiu, bo ja chcę się tam znaleźć. Przez cały tydzień czytałam, które porusza moje serce. Jest psalm Dawida. Wszyscy, znaczy w większości, jak tu jesteśmy dziećmi Bożymi i chcemy wypełniać Jego wolę, ale się zdarzają różne rzeczy w naszym życiu. I ten psalm, który został napisany przez Dawida, kiedy zgrzeszył i też już jest napisany po spotkaniu z prorokiem Natanem, czyli już usłyszał, co Bóg na ten temat mówi. I częściowo ten cały psalm poczytam, częściowo go zaśpiewamy i potem będziemy mieli też czas, by przed Bogiem swoje myśli wylewać, czy jest coś, co chcemy, właśnie za co chcemy Go przepraszać. A oto psalm. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swej łaski, swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu. Gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam zawsze przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie, jesteś bez zarzutu w swym sądzie. Rzeczywiście, uczyłem się w przewinieniu, grzesznym poczęła mnie matka. A dla Ciebie milsza jest prawda skrywana na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłoń swe oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie mi winy. I dalszą część zaśpiewajmy.
Służ we mnie serce czyste.
zbawienia, że serc wielu z nas, Panie. Odśwież, odśwież nas, Panie. Przebacz nam nasze grzechy, Panie. Panie, proszę się o to.
Że ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże.
Tak.
To jest nasza nadzieja.
Dzięki Ci, Panie. Widzisz serce. Widzisz, czego pragniemy. Stan naszych serc. O, skój dzisiaj rany.
Boże mój, który widzisz serca.
To jest wielką moją radością i to sobie nieraz przypowtarzałam w tym tygodniu, że kiedy jest ten duch skruszony i wtedy jest napisane, wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych, ogniowe ofiary i całopalenia. Wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu. Wtedy, kiedy Go przeprosimy, wtedy, kiedy jesteśmy z czystym sercem, to On chce, żebyśmy Mu składali ofiary naszych ust i teraz też wielbimy Go i w pieśniach, i w naszych modlitwach. Oddajmy Mu chwałę.
Yeah.
Mamy takie czasy, gdy wiele postaw, wiele charakterów się tak jakoś rozmywa, rozmiękcza. Takie czasy zniewieściałych mężczyzn, czasy takiej nijakości, byle jakości. Czasy Boga empatii, który każe nam tolerować różnego rodzaju zło, roztkliwiać się nad każdym żyjątkiem, jakie tam gdzie się rusza, podawać rękę śmiertelnym wrogom, bo po prostu takie czasy przyszły, że to tak trzeba robić. Stąd dzisiejsze poselstwo do naszego zboru brzmi: nie rozczulaj się. Co znaczy się rozczulać? Nie trzeba chyba w tym gronie tłumaczyć. Sami Polacy znają język polski, wiedzą, na czym polega rozczulanie. Chcę dzisiaj razem z wami spojrzeć na parę różnych aspektów naszego życia, w których może dochodzić do tego, że się człowiek roztkliwia, rozczula i co może poważnie zagrozić temu ważnemu procesowi, który w każdym z nas odbywa się ze względu na Słowo Boże. Więc po pierwsze, nie rozczulaj się, kształtując własny charakter i dbając o swój osobisty rozwój. Nie rozczulaj się, gdy to robisz. Słowo Boże nakłada na nas obowiązek pracy nad sobą. Apostoł Paweł do młodego chrześcijanina napisał: o to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. To znaczy, że w życiu chrześcijanina nie może być takiego okresu, kiedy po prostu nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Płyną lata, a on jaki był, taki był. Dbaj o to, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Postępy to nie znaczy uwstecznianie się, rozumiecie? To jest samo słowo postęp, mówi o pewnym progresie, o rozwoju, o czymś pozytywnym. Dbaj o to, troszcz się o to, trwaj przy tym, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. I wiemy z praktyki, jak łatwo może dojść do zahamowania tego procesu rozwoju, tego postępu, pracy nad sobą. Wystarczy, że ktoś jest bojaźliwy, taki pesymistycznie nastawiony do życia: a mi się to nie uda, a ja się do tego nie nadaję, a ja jestem za słaby i tak dalej. I zatrzymuje się człowiek w rozwoju. Ot jeszcze tam jakoś do szkoły trochę pochodził, ale już jak już kończy się ten czas obowiązku szkolnego, to już mówi: a gdzie mnie do liceum iść? Ja taki jestem tempowaty, ja sobie tam wezmę coś, będę sprzątał albo coś, nie? Ja się przecież, ja nie potrafię. Jakaś praca jest do zrobienia. Nie, to trzeba jakiegoś fachowca do tego. Ja tego nie potrafię. Gdzie? I już rozwój zatrzymany. I już tylko dryk do pomocy społecznej. Może byście dali z 500 zł, bo nie mam jak żyć. Zatrzymany rozwój. Ale z drugiej strony też może nastąpić zatrzymanie tego procesu rozwoju poprzez samozadowolenie. Jak mi coś tak już w życiu tego, jeszcze jak całkiem nieźle wyglądam, jak w lustrze stanę, że jestem taki nawet całkiem przystojny albo jestem piękna, to faktycznie już i jeszcze mnie tam hołubią, jeszcze mi tam na Facebooku klikną: o, jesteś super, ale piękna jesteś i tak, ale włos, ale tego, to już, a gdzie tam się trudzić, do szkoły chodzić, gdzie tam pracować całymi dniami? I na fejsie sobie posiedzę i poklikam, a mam tak, tyle dają mi tej pozytywnej energii, że mi to wystarczy na to, żeby od rana do wieczora sobie pożyć i się już nie rozwija człowiek. Nie przestał się rozwijać. Tak samo lenistwo może spowodować, że człowiek się przestaje rozwijać. Lekarz, który jest już leniwy, nie chce mu się czytać nowych periodyków, nie chce mu się poznawać, co tam w medycynie nowego, zaczyna być groźny dla otoczenia, bo się po prostu zatrzymał w swoim rozwoju. Problemem wielu ludzi jest to, że są zbyt krótkowzroczni w swoim myśleniu o przyszłości i skupiają się na zaspokajaniu tylko doczesnych, aktualnych pragnień i zachcianek. Zbyt łatwo diabłu się udaje w naszym życiu robienie z nas niewolnikami własnych pożądliwości. Nie myślimy o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba pracować nad sobą, że trzeba wyrabiać charakter, tylko po prostu zaczynam szukać tylko tego, co mi aktualnie sprawia przyjemność, co jest teraz dla mnie miłe, co bym dzisiaj, co ja bym chciał dzisiaj. Nieważne, co z tego będzie, jakie będą owoce, ważne, żeby było przyjemnie. Stajemy się niewolnikami hedonizmu, wyznawcami wręcz tego sposobu myślenia. Jeżeli nie dostajemy tego, co byśmy chcieli, co byśmy pragnęli, co lubimy, no to jesteśmy wtedy nerwowi, niezadowoleni, nieszczęśliwi wręcz, no bo jakże ja chciałem to, a nie dostałem tego, jak to możliwe. I pytam, gdzie są prawdziwi mężczyźni, gdzie są prawdziwe kobiety w tych czasach? Czy potrafią stanąć ponad tymi osobistymi pragnieniami, upodobaniami, dążyć wytrwale do celu, pracować nad sobą, dać sobie w kość czasem, wziąć się za bary z jakimś problemem, z jakąś słabością swojego charakteru. Gdzie są tacy ludzie? Gdzie? W zborze Nowe Życie, prawda? No oczywiście, aż tu za dach w namiocie poruszył. Takimi chcemy być. Nie chcemy być tacy jak Ezaw. Pamiętacie historię Ezawa? Zdaje się, że to był przecież taki gość, tak z wyglądu, macho takie, no nie? Owłosiony, wszędzie miał te włosy, szedł, polować lubił. I można by było wnioskować, że to facet z charakterem. To jest gość, który 3 dni może nie jeść, jak Marcin, i przeżyje. Ale on wrócił tam z polowania któregoś razu, i tak mu się jakoś zachciało, a Jakub tam coś pichcił, ten zapach taki się rozszedł. I dawaj, daj mi jeść. A ten cwaniaczek mówi, dobrze, dam ci, ale najpierw sprzedaj mi swoje pierworodztwo. I czytamy w Słowie Bożym, że ten Ezaw za jeden posiłek oddał prawa swojego pierworodztwa. Za jeden posiłek. Gość wata, to był gość, który... Okazało się, że absolutnie w nim nie było żadnego charakteru, twardości, żadnej postawy, tylko takie się, i Biblia mówi w liście do Hebrajczyków, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Potem się rozkwił i potem do tego płakał, bo on, jak to, ojcze, to tylko jedno błogosławieństwo ma, ojcze, to daj mi jakieś jeszcze błogosławieństwo. Ale przedtem za miskę zupy to po prostu puścił. Jak głupiec jeden, nie? Bo nie miał charakteru. Diabeł ma swoje sposoby, żeby nas jakoś tak urobić, żebyśmy byli właśnie tacy nijacy, bez charakteru. Jedno z jego jakby sposobów to jest takie wpuszczanie do głowy takiej myśli, coś ci się od życia przecież należy. No nie bądź taki zasadniczy, nie bądź taki akuratny, nie bądź taki wierny już tej Biblii. No coś ci się od życia przecież należy. Zobacz, ludzie sobie żyją, folgują sobie, luzują, jest im fajnie. No nie bądź taki, no przestań. No i skutkiem tego, że ludzie tak właśnie się ustawiają, że też mi się coś od życia należy, to mamy pełno ludzi bez honoru, bez charakteru, duchowych karłów, żałosnych rutyniarzy w chrześcijaństwie, którzy mają hasła chrześcijańskie na ustach, ale życie ich wcale w ogóle na to nie wskazuje. Dlatego dzisiaj wszystkich z nas, którzy pracujemy, mamy pracować nad swoim charakterem, dbać o osobisty rozwój. Wszystkich was wzywam w imię Pańskie. Nie rozczulajmy się nad sobą. Kształtujmy swój charakter. Hartujmy swojego ducha. Idą czasy, gdy ten hart będzie jeszcze bardziej potrzebny. Co zrobimy, jak przyjdzie prześladowanie? Co zrobimy, jak postawią nas i powie, zagrożą nam, że pójdziemy do więzienia, albo będziemy płacić wysoką grzywnę, albo może nawet będą chcieli nas zabić z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Co zrobimy, jak dzisiaj będziemy takie troki od kaleson? Co zrobimy, jeśli dzisiaj nie staniemy na wysokości zadania? Trzeba nam hartować swojego ducha, nie rozczulać się dzisiaj nad sobą, bo sprawa jest tak ważna, Po drugie, nie rozczulaj się, wychowując dzieci. Trochę do rodziców, dzisiejszych rodziców. Duch tego świata ubóstwia dzieci. Duch tego świata. On jest taki, że ubóstwia dzieci. Nawet w więzieniu najciężsi przestępcy są zawsze po stronie dzieci. Jak trafi tam między nich jakiś taki, wiecie, pedo, to go tam robią z niego miazgę. Bo dziecko ośmielił się ruszyć. Dziecko jest najważniejsze. Swoją drogą, dobrze, że ci, którzy szkodzą dzieciom, krzywdzą dzieci, ponoszą tego konsekwencje jak najbardziej. Ale paradoksalnie ten świat, który z jednej strony ubóstwia dzieci, wyrządza dzieciom wiele szkody. Wiele szkody. Na różne sposoby, nie chcę teraz pociągać tego wątku dalej. I rodzice mają bardzo trudną rolę dzisiaj w świecie, gdy mają dzieci wychowywać. W tych złych czasach, w tych takich dziwnych czasach bardzo trudno znaleźć tę właściwą postawę, tę właściwą metodę na wychowanie dzieci, bo przecież kochamy dzieci, bo przecież jak masz to swoje kochane dzieciątko, no to przecież ono jest takie kochane, jejku, jeszcze to moje takie wyjątkowe, nie, bo tam inne też są fajne, ale moje, po prostu, no jak temu mojemu dziecku czegoś odmówić, jak mu temu dziecku coś zakazać, jak ono jest takie wrażliwe, ono jest takie delikatne. Jakbym powiedział nie, to mógłbym coś zakłócić w jego osobowości, w jego rozwoju. Mógłbym je skrzywdzić na całe lata. No więc kochamy dzieci, ale z drugiej strony wiemy, jako rodzice, że mamy obowiązek je wychowywać. Nie tylko przechowywać, ale wychowywać. Nie tylko zaopatrywać, ale też kształtować w nich charakter, żeby wyrastały na ludzi. No i to oznacza konieczność stosowania dyscypliny. Trzeba stosować dyscyplinę. Słowo Boże mówi bardzo dużo na ten temat. W liście do Hebrajczyków czytamy, że jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. To jest cała nauka apostolska na temat ważności wychowania, karcenia, kształtowania młodego człowieka. I Bóg tak właśnie postępuje ze swoimi dziećmi. I zawsze, gdy Bóg wychowuje, to jest ten element karcenia również. Najwyraźniej musi być ten element karcenia. Gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Pytamy. Gdzie? Jest tu gdzieś jakiś taki syn, którego by ojciec nie karał? Nie daj Boże, żeby tu był jakiś syn, którego ojciec nie karał. Nie daj Boże, żeby w naszym zborze był taki ojciec, który nie karci swoich dzieci. Który jest taki miętki, że te dzieci już mu chodzą na tego... Kołki cioszą na głowie, a on nic. Słowo Boże nas uczy, że potrzebujemy stosować dyscyplinę. Ale ten świat posyła nam bardzo silne bodźce do tego, żeby w odniesieniu do dzieci stosować taryfę ulgową. Żeby tak, no jednak, bardziej raczej na zasadzie nagradzania dziecka. Nie? Tak tylko absolutnie żadnego karcenia, tylko no coś to nagradzać. Że w końcu już nawet jak on wstanie rano, to już się go nagradza. Synku, jestem po prostu dumny z ciebie, że wstałeś. On wstał siku zrobić. Ale jestem dumny, że wstałeś w ogóle. Po prostu dochodzi do czegoś takiego, że rodzice pobłażają swojemu dziecku. Pobłażają, żeby mu zaoszczędzić przykrości. Żeby to dziecko w żaden sposób nie musiało się gdzieś tam rozpłakać, bo nie wolno doprowadzić do czegoś takiego. Mamy w Biblii taki przykład wspomnianego już dzisiaj Dawida, który był wspaniałym człowiekiem, mężem Bożym, ale w odniesieniu do swoich dzieci popełnił błędy. W odniesieniu do jednego ze swoich synów, Adoniasza, tak jest powiedziane, jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz. I nie jest to bynajmniej powiedziane w kontekście, że ten Adoniasz był taki akuratny, że nigdy nie trzeba było mu tego powiedzieć. Bo się okazało, że ten syn zbuntował się przeciwko niemu. Ten syn chciał przyprawić ojca o śmierć w końcu. A dlatego, że wcześniej ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz, ty smarkaczu jeden. Zaraz się wezmę ci, zaraz. Nie, tego ojciec nigdy nie powiedział. Adoniaszek, Adoniaszek, tylko tak, jaki wspaniały Adoniaszek. Dlatego dzisiaj wszystkich rodziców, ojców i matki wzywam w imię Pańskie, nie rozczulaj się nad dzieckiem, tylko je wychowuj. Wychowuj na człowieka. Stawiaj przed nim wymagania, stawiaj przed nim zasady, żądaj egzekwowania tych zasad. Ustalaj zasady w domu, w rodzinie i niech twoje dzieci przestrzegają tych zasad. Stój na straży tego przestrzegania. To nic, że cię czasem dziecko krzywo na ciebie popatrzy. To nic, że dziecko powie, a ty chyba mnie nie kochasz. Mamy być mądrzejsi od dzieci. Nie szczędź chłopcu karcenia, czytamy w Słowie Bożym. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrzesz. Nie bój się, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Ta myśl o tym, żeby on trafił do nieba, żeby nie poszedł do piekła, żeby był uratowany. Niech ta myśl da ci siłę do tego, że nieraz dzisiaj skarcisz swojego chłopca czy swoją dziewczynkę. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Tak czytamy w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Więc nie rozczulaj się nad dzieckiem, ale je wychowuj. Nie rozczulaj się też, przestrzegając przykazań Bożych, po trzecie. Wiemy, że Słowo Boże nakłada na nas taki fundamentalny obowiązek przestrzegania przykazań Bożych. Przykazania Boże, czy nasz stosunek do tych przykazań, są wyrazem naszego stosunku w ogóle do Boga. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, czytamy, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak właśnie wyrażamy cześć dla Boga, miłość do Boga, że skupiamy się w naszym życiu na przestrzeganiu Słowa Bożego. Jak Bóg tak powiedział, to tak robimy i nie robimy to z ciężkim sercem, tylko robimy to z radością, prawda? W naszym zborze to w ogóle jest atmosfera radości, przestrzeganiu Słowa Bożego. Weźmy jakąś ilustrację. Kiedyś, gdy Izraelici mieli wkroczyć do Kanaanu, Bóg dał im pewne przykazanie. Gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, czytamy w 5 Mojżeszowej 7 rozdziale, wypędzi przed tobą wiele narodów. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty i wyda je Pan Bóg twój tobie i ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Zachęcam was do tego, żebyśmy w sposób duchowy rozumieli to słowo, żebyśmy się zaraz nie skupiali na tym, że jak to Bóg kazał ludzi wytępić, no i co? A my przecież w dzisiejszych czasach to w ogóle by nie wydrukowali czegoś takiego. Nie dałoby rady, bo to dzisiaj już jest taki duch, że absolutnie nie wolno. Wszystkich trzeba przyjmować, wszystkim trzeba dawać, wszystkim tego, nawet jak chcą wejść do ci do chałupy, to nie wchodzą, bo oni chcą, to co ty możesz, nie możesz. Oni chcą wziąć swoje pieniądze, no to musisz oddać, no bo co, no. Oni chcą sobie wybudować meczet obok ciebie, no to co, no musz, no nie ma w ogóle, nie ma rady, no trzeba. Starajmy się rozumieć to duchowo, że Bóg ze względu na dobro swojego ludu dał im przykazanie, że gdy wejdą do tej ziemi, on z tej ziemi wypędził te narody z powodu ich niegodziwości, a Izraelowi daje to miejsce, żeby oni tam mieszkali, służyli Bogu, wychowywali swoje dzieci, przynosili chwałę Bogu, żeby byli świadectwem, odzwierciedleniem Bożej sprawiedliwości, Bożej miłości na tym świecie. Mieli taki nakaz, takie przykazanie, żeby to zrobić. I gdy czytamy tę historię, jak oni wkraczali do tej ziemi, jak ją obejmowali, było tam bardzo wiele takich sytuacji, gdy te narody, widząc swoją przegraną już pozycję, próbowały w jakiś sposób uniknąć śmierci. Tak jakoś tam prześliznąć jakoś zjednać sobie tych Izraelitów. I takim narodem byli Gibeonici. Pewnego razu, widząc, co się już święci, szybko się poprzebierali w takich podróżnych, dalej takich pielgrzymów, wzięli jakieś stare ubrania na siebie, się tak ucharakteryzowali, jakiś stary chleb wzięli do torby, przyszli do Jozuego, przyszli do Izraelitów i mówią: oj, my z dalekiej podróży, oj, my tak tego. No a Izraelici mieli tam w torze, że mają, wiecie, tych dalekich przychodniów przyjąć. No to w takim razie, jak z daleka idą gdzieś, może tak samo jak my idą, my też przecież szliśmy 40 lat po pustyni, no to się tak się rozmiękczyli, dali się tak rozmiękczyć i czytamy w Słowie Bożym, wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale w 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. A przecież jeśli są z bliska, jeśli mieszkali tam, to byli obłożeni klątwą i nie mieli prawa tam mieszkać. Musieli uchodzić albo zginąć, bo tę ziemię dał Bóg. Taki był wyrok Boży, takie było Boże postanowienie. Ale Jozue, ale Izraelici złamali przykazanie, bo się dali rozmiękczyć. Jest wiele takich sytuacji, w których wymiękamy w sferze przestrzegania Słowa Bożego. Na przykład z jakiegoś powodu, bo lubimy jakiegoś człowieka, albo jest naszym krewnym, albo jest ubogim człowiekiem, robi się nam szkoda takiego człowieka, pomimo tego, że popełnił jakieś przestępstwo. Normalnie powinien ponieść konsekwencje swojego przestępstwa. Ale ponieważ to jest jakiś swojak, ktoś, kogo lubimy. Jakby inny, aby tamten nielubiany popełnił przestępstwo, to bym nawet zadzwonił od razu na policję. Ale ponieważ to jest ktoś, kogo ja lubię, to zaczynam zacierać ślady, to zaczynam kombinować, jakby go tam w jakiś sposób ocalić przed konsekwencjami. A jak policja przyjedzie, to nawet coś tam gadam, żeby mu zapewnić jakieś alibi nieprawdziwe. Wymiękam. Rozczulam się nad tym, nad kim się rozczulać nie należy w tym momencie. Czy to jest dziecko, czy to jest matka własna, czy własny ojciec, czy to jest ktoś sąsiad, czy ktoś ulubiony, popularny, czy nie. Do wszystkich mam stosować tę samą zasadę przestrzegania Słowa Bożego. Oczywiście przestrzeganie Słowa Bożego jest miejsce na miłosierdzie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jest miejsce na miłość, dobrze pojętą miłość. Ale nie ma miejsca na rozczulanie się. Niczym, nawet największym współczuciem, nie da się zastąpić posłuszeństwa Bogu. Wytępisz zło spośród siebie, a pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Rozumiejmy to w sposób duchowy. Tutaj chodzi o to, że jeśli się dopuści zło, jeśli się pozwoli złu na działanie pośród ludu Bożego, we własnym życiu i tak dalej, to zawsze się źle skończy. Trzeba być tutaj nieprzejednany, jeśli chodzi o grzech, o zło, o to, co jest na liście potępienia Bożego, na to się nie można zgodzić. Choćby nie wiem co, ale przecież to taki miły brat. A to przecież takie fajne małżeństwo z nim się teraz zrobiło. On już z trzecią, ona z czwartym, a teraz takie fajne małżeństwo tworzył. No przecież trzeba im dać szansę, jest wszystko przecież. No oni tacy teraz, a jacy są teraz, zobacz jak przychodzą na nabożeństwo, a jacy pobożni i tak dalej. I już przymykamy oko, już nabieramy wody w usta. Tak się roztkliwiamy, rozmiękczamy. Bóg, bracia i siostry, jest większy niż nasze serce. I dlatego wzywam was, nie rozczulajmy się. Stosujmy się do Jego poleceń, nawet jeśli nam się wydaje to mało duszne. Ponieważ Pan tak powiedział, to tak powiedział. Jeśli Pan powiedział, że mam czegoś nie robić, to choćby nie wiem, jak mnie tam serce brało, jak ja bardzo bym, jak ja ją lubię, jeśli mi powiedział, że jeśli ona żyje w takim grzechu, to nie mam jej wpuszczać do domu, nie mam podawać ręki, aż się upamięta, aż się nawróci. To mam być taki, bo tak powiedział Pan. A nie, że ja powiem, no dobrze, no Biblia tak rzeczywiście mówi, no ale co, przecież ja z nią już tyle kawy przedtem wypiłam, to co ja mam teraz? No co, ja w drzwiach ją zawrócę, ona przychodzi, bo chcę sobie trochę posiedzieć, bo czuję ciężar, że trzeba coś zrobić ze swoim grzechem. A ja ją przyjmę, przytulę. O, moja kochana, na pewno ci jest tak źle, oni cię tak odrzucają, ale ja cię kocham. Nie roztkliwiaj się, nie rozczulaj się, przestrzegając Słowa Bożego, bo to da ci siłę, to znajdziesz upodobanie w oczach Bożych, bo to przyniesie dobry owoc, bo gdy ktoś trzyma się Słowa Bożego, ten będzie błogosławiony przez Boga. Nie rozczulaj się, dążąc do obranego celu. Mamy w życiu różne cele, sobie je ustalamy. Dobrze jest mieć dobre cele, nawet te takie tymczasowe cele, dobrze jest mieć, na przykład, że stawiam sobie za cel, żeby nauczyć się dobrze jakiegoś fachu. Albo żeby skończyć tę szkołę. Albo stawiam sobie za cel, żeby zrobić remont w mieszkaniu w tym roku, czy tam w dwóch najbliższych latach. Nie? To dobry cel. Dobrze jest wyznaczać sobie w życiu kolejne cele. Ale wiemy, jak łatwo jest się zniechęcić w dążeniu do tych celów. Jak się łatwo jest wycofać z dążenia, dalszego dążenia do celu. Słowo Boże uwzględnia tę naszą słabą naturę, dlatego w wielu miejscach mamy wezwanie do właśnie typu, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Dlaczego jest takie wezwanie? Bo mamy takie tendencje, że nam ręce opadają. Ileż razy, no nie? Nam już ręce opadają. Nie, już nie mam siły, jeden czy drugi mówi. Nie rozczulaj się, wyprostuj się. Dalej. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Dlaczego tak napisał? Bo przygasło, bo mu w życiu przygasło, miał powołanie. Młody człowiek został powołany przez Boga, żeby jakieś cele Boże realizować, ale mu tak jakoś się wypaliło. I dlatego trzeba było na nowo rozniecić ten ogień. Duży odsetek ludzi miało swój dobry początek, ale się coś im tam wypaliło. Mieli wspaniały cel, ale przestali do tego celu dążyć. Zajęli się czymś innym, też dobrym, ale pamiętajmy, dobro jest wrogiem najlepszego. Dobro może nas tak odprowadzić, nie mówię już o złem, bo zło to wiadomo, że jest wrogiem, ale nawet dobro jest wrogiem najlepszego dla nas. I nieraz zaczynamy robić rzeczy, które nas oddzielają od tych celów, które mieliśmy w sercu, które dawały nam radość. Dlatego dzisiaj w imię Pańskie wzywam, myśl o celu, który sobie obrałeś. Myśl o końcowym zwycięstwie. Nie rozczulaj się. Myśl o nagrodzie. Dąż wytrwale do celu. Podnieś się na nowo. Podejmij na nowo trud i wysiłek, bo cel jeszcze nie jest osiągnięty. Ale myśl o tym, jak będzie wspaniale, gdy go osiągniesz. Jak to będzie miłe, jak to będzie przyjemne. Nie rozczulaj się, że ty już sił ci brakuje, że już... A może i może żyć i bez tego celu. No przecież się nic nie stanie, jak tego nie zrobię. Przecież się świat nie... No pewnie, że się świat nie zawali. Ale co z tobą? Jak z jednego celu, z drugiego zrezygnujesz, będziesz człowiekiem, który żyje bez celu, człowiekiem, który stracił kierunek w życiu. Po piąte, nie rozczulaj się, pracując dla Pana. Biblia mówi, że każdy wierzący powinien pracować dla Boga. Jakby ktoś ma wątpliwości, oto. 2 Tymoteusza 2,15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Powiecie, to tylko do Tymoteusza. A ja wam powiem, że to i do mnie jest. A do ciebie? Każde słowo jest natchnione przez Boga i potrzebne dla wszystkich nas. Rzymian 12, rozdział 11, werset w przekładzie Biblii Gdańskiej. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Tacy mamy być. W pracy nie leniwi. Aż nas nam palić się tam w środku, pracować dla Pana. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Patrzcie, jaka jest wola Boża dla nas, że mamy pracować. Ale skoro mamy pracować, to też znaczy, że grozi nam niebezpieczeństwo zniechęcenia się w pracy. Podejmujemy pracę, już nie mówię teraz o pracy takiej zawodowej, pracy jakiejś tam zarobkowej, bo w tym się też bardzo łatwo jest się zniechęcić, ale tutaj no to jeszcze pieniądze, jakie tam na koniec roboty, to jeszcze tam niektóry mówią, już bym tego nie robił, no ale potrzebuję kasy, no to będę jeszcze robił. Nie? Ale w tej pracy duchowej nie ma to takiego przełożenia, że jak wiernie służysz Panu, pracujesz dla Pana, to Pan cię od razu obsypie błogosławieństwem. Bóg błogosławi tych, którzy wiernie dla Niego pracują, to prawda, ale nie ma takiego prostego przełożenia, bo Bóg chce, żeby Jego pracownicy pracowali dla Niego nie z powodu jakiejś tam nagrody natychmiastowej. On stawia nam wyżej poprzeczkę, On chce, żebyśmy mieli wyższą motywację, żebyśmy pracowali dla Niego, ponieważ jesteśmy Jego sługami. I kropka. Nie? Sługa po dawnemu niewolnik nie mówił, będę dzisiaj Panu służył, jeśli Pan mi na koniec mi jakąś leguminę da. Nie? Taka jest rola sługi, że ma służyć, że ma pracować na rzecz Pana i kropka. I rzecz w tym, przyjaciele, żebyśmy się nie rozczulali pracując dla Pana, żebyśmy nie zaczęli rozpamiętywać, jak my to się poświęcamy dla Pana. Inni sobie pojechali na wakacje, a ja pracuję dla Pana. Jaki ja jestem z jednej strony wspaniały, z drugiej biedny. Żebyśmy w ogóle nie dopuszczali takich myśli, że my jesteśmy jacyś tacy, tak się poświęcamy. Bo się tak roztkliwimy nad sobą, że z tej pracy nic nie będzie. Żebyśmy się nie rozczulali nad sobą, że nie ma efektów naszej pracy. Bo to nie jest czas na to, żeby od razu były efekty. Tak, chcielibyśmy efektów. Każdy pracownik chciałby widzieć efekty. I najgorzej jest robić tak, że nie widzi ani przed sobą, ani za sobą, jak to mówią kobiety przy zlewozmywaku. Ale w tym życiu duchowym, bracia i siostry, Bóg liczy każdy trud, każdą łzę, każdą kroplę potu. Bóg to liczy. Żaden trud, żeśmy przeczytali, nie jest daremny w Panu. Dlatego nie rozczulajmy się. Pracując dla Niego, bądźmy zahartowanymi pracownikami. Czy jest dobrze, czy jest źle, czy ludzie wokoło sprzyjają, czy nie sprzyjają. Pracujmy dzielnie dla Niego. Po szóste, nie rozczulajmy się nad sobą, prowadząc walkę duchową. Jeszcze wytrzymacie troszkę?
Tak.
Prowadząc walkę duchową. Toczy się walka, duchowa walka na śmierć i życie, bo Biblia mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tego nie widzimy, ale się toczy bój. W tej chwili też się toczy bój. Nawet przez to, jak jesteś kurzony, jak myśleć o tym kazaniu, co myśleć o tym, co jest teraz mówione. Toczy się cały czas bój, ponieważ są siły ciemności, które naciskają na nas, które próbują nas odprowadzić od Boga, zniechęcić, skierować na te ścieżki szukania tego, co przyjemne, co łatwe, co wygodne w życiu. Toczy się bój. Nie ma w tej walce miejsca na żaden sentymentalizm, bracia i siostry. To jest walka na śmierć i życie. Jak się toczy walka na śmierć i życie, to wiadomo, jeśli ktoś uczestniczy w takiej walce, to wie, że tam nie ma czasu, nie ma miejsca na jakieś roztkliwianie się nad wrogiem, na jakieś takie tak zwane fair play. Nie ma na to czasu. Jest bardzo wiele sytuacji, gdy diabeł próbuje nas podstępnie podejść, na przykład na hasła miłości, współczucia, na jakiś szantaż emocjonalny. Pamiętam, jak jedna dziewczyna, która się nawróciła, chciała przyjąć chrzest, opowiadała, jak jej mama zaczęła na nią naciskać i powiedziała: córko, jeżeli ty się tam ochrzcisz, to ja tego nie przeżyję i będziesz winna śmierci, przedwczesnej śmierci swojej matki. I ta dziewczyna była prawie sparaliżowana, bo ona kochała swoją mamę. Nie chciała jej doprowadzić do śmierci, to chyba zrozumiałe, no nie? Ale chciała żyć z Jezusem, chciała iść Jego drogą i była zaszantażowana, miała problem, musiała się z tą sprawą uporać. Diabeł stosuje takie metody. Niedawno rozważałem życie Samsona i w odniesieniu do Samsona tam była taka kobitka, która też zastosowała coś takiego w odniesieniu do takiego faceta. Kiedyś mu tak powiedziała: jak możesz mówić kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy odpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Jak możesz mówić, że mnie kochasz? Jak mnie kochasz, to mi powiedz prawdę. To też gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tym, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę. Ot, jak kobieta potrafi. Załatwiła takiego faceta, który miał Ducha Bożego, który miał niezwykłą siłę, był po prostu nie do zwyciężenia. Jak chciał iść, bramę, tam była jakaś brama, wziął bramę, z bramą sobie poszedł, nie? Jak wyszli Filistyńczycy tam tego, to wziął, nie miał czym, złapał jakiegoś szczęka, jakiś zdechły osioł leżał, bo szczęka, złapał tą szczękę i tam i 1000 ludzi zabił tą szczęką, nie? Po niczemu był, żaden miecz, nic nie tego. A tu kobieta! Gdzie diabeł nie może? Zatwiła go. Nie ma miejsca w tej walce na żaden sentymentalizm, bracia i siostry. Pamiętam przed laty, gdy byłem gdzieś bodajże w Kostrzynie nad Odrą, po nabożeństwie siedzieliśmy i przysiadł się do mnie taki policjant, który był normalnie czynnym policjantem i zaczął mi opowiadać o tych swoich akcjach, bo brał udział, normalnie był takim operacyjnym policjantem, jeździł na te akcje, tam właśnie aresztowania różnych przestępców i powiedział mi, że to, czego się nauczył bardzo szybko, że podczas takiej akcji nie może ani na momencik wymięknąć w głowie. Nie może jakby odpuścić temu przestępcy, którego właśnie chwyta, aresztuje. Bo mówi, że miał taką chwilę, zajechał na takąś akcję, był jakiś tam rozjuszony, pijany człowiek i on zobaczył tam tę sytuację, te dzieci, te małe dzieci tam gdzieś w kąciku wchulone, się tak pomyślał, że jak zabierze tego ojca, to te dzieci zostaną i potem nie wiadomo co, i jak mu w lampę tamte wywalił w tym momencie. I cię od razu nauczył, że nie wolno w tym momencie, gdy coś takiego się dzieje, jakoś się tak rozczulić troszeczkę. Bo zło wykorzysta natychmiast taką szczelinkę. Nie można na chwilę, bracia i siostry, gdy uczestniczymy w duchowej walce, nie można odpuścić, nie można zrobić kroku do tyłu. Nie wolno się rozczulić, ponieważ każdy z nas uczestniczy w duchowej walce, więc dzisiaj wzywam: uważaj, nie rozczulej się, bo zło się nad tobą nie zlituje. Jeśli zrobisz mu miejsce, wejdzie i cię zniszczy. Bez żadnych sentymentów cię zniszczy. Dlatego bądźmy czujni. I po siódme, nie rozczulajmy się, oczekując spotkania z Panem. Jesteśmy pielgrzymami tu na ziemi. Losem pielgrzyma nie jest wygodne mieszkanie, ale dalsza podróż do celu. Taki jest los pielgrzyma. A Biblia mówi o nas: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Mówiąc innymi słowy, nie myślcie o tych przyjemnościach, nie myślcie o tym. Faktycznie im tutaj mamy gorzej, tym mamy silniejszy bodziec do tego, żeby podążać dalej, żeby iść dalej, wyczekiwać tego momentu spotkania z Panem. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Byli to wierzący, którzy w tej takiej zakochaniu w Chrystusie podążali, jak ich okradli, to nawet powiedzieli: ale super, nie będziemy mieli problemu tam z tym majątkiem, co z tym zrobić później. My przecież jesteśmy pielgrzymami, idziemy. Jak zobaczyli, że inni cierpią, to dodali im otuchy, stanęli przy nich, bo taki jest los. Przypomnijcie sobie to, Słowo Boże mówi. I dalej: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Tak, zbliża się ten moment, kiedy staniemy przed Panem. Dla niektórych z nas może to być już ten tydzień. Już może w tym tygodniu Pan nas zawoła. Chodź, chodź. Przyszedłem po ciebie, chcę cię zabrać już do siebie. To może stać się w każdej chwili. Nie myślcie, że jak ktoś ma poniżej 50, to go to nie dotyka. To tylko niech się martwią ci, co 80 mają. W każdej chwili może się tak stać, że Pan nas zawoła. Mamy silną pokusę, by w drodze się zatrzymać, odpocząć, dać sobie trochę na luz. Patrzymy na bezbożnych, że sobie żyją jak chcą, że sobie w niedzielę śpią ile chcą. A my, jeszcze jak mamy tam trochę do tego do miejsca zgromadzeń, trzeba wcześniej wstawać, a tego. Nie zazdrość im, że ze śpią w niedzielę do południa. Nie rozmyślaj o moralnych ułatwieniach w tym świecie. Że tam jak ci się nie podoba, to możesz sobie drugą wziąć, jak tego. Że takie ułatwienia, że nawet papież ułatwienia już robi tam, żeby było łatwiej. Nie? Nie myśl o tym. Nie rozczulaj się nad sobą. Idź dalej, aż spotkasz się z Panem. A wtedy to będzie spotkanie chwalebne. Bracia i siostry, powtórzmy. Nie rozczulajmy się, kształtując swój charakter, dbając o swój rozwój, wychowując dzieci, przestrzegając przykazań Bożych, dążąc do obranego celu, pracując dla Pana, prowadząc walkę duchową, oczekując spotkania z Panem, nie rozczulaj się. Bądź twardy, bądź dzielny, bądź zahartowany. Jest taka pieśń, którą czasem śpiewaliśmy w naszym zborze, której druga zwrotka mówi: chcemy wrócić na łono ojcowskie poprzez gromu nawałność i burz. Choćby nie wiem, jakie burze były, my jednak będziemy iść do celu. Burza nas nie zatrzyma. Nie boimy się. Z hartem ducha i z sercem już czystym. Pan powita z radością nas już. Odpowiedzmy, po cichu albo głośno, ale szczerze, odpowiedzmy na to Słowo Boże, które uczy nas w wielu praktycznych sytuacjach, jak ważne jest, byśmy się nie rozczulali.
Mocy Jego swój, zabywaj Ci w każdej chwili dzielnie broń. Za nas walczy niebios Pan, już szatana nie bój się, zwyciężymy tylko zło, chowaj broń. Silno stój, sprawy broń, sprawy Króla, który wiedzie nas. Oczysz Pana
Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.